Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O ewangelizowaniu z radością mówił papież na porannej mszy. Watykan i Oxford udostępniają na internecie swe najcenniejsze zbiory biblijne. Watykańska delegacja została przyjęta na Islamskim Uniwersytecie Al-Azhar. Są szanse na wznowienie dialogu. 3 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjaźni z Jezusem. Nie bójcie się pozwolić Panu was kochać, napisał papież na Twitterze. W porannej homilii mówił natomiast o potrzebie ewangelizowania z radością.
Nie da się wyobrazić sobie Kościoła bez radości, a radość Kościoła to właśnie to, głoszenie imienia Jezusa. Mówienie: On jest Panem, mój oblubieniec jest Panem, jest Bogiem, On nas zbawia, On kroczy z nami. I to jest radość Kościoła, który w tej radości oblubienicy staje się matką. Paweł VI powiadał, radością Kościoła jest właśnie ewangelizować, iść naprzód i mówić o swoim oblubieńcu, a także przekazywać dalej tę radość dzieciom, które rodzi i wychowuje.
W Watykanie rozpoczęło się drugie posiedzenie Rady Kardynałów, która ma pomagać papieżowi w reformie kurii rzymskiej i zarządzaniu Kościołem Powszechnym. Dzielono się m.in. wynikami konsultacji z kościołami lokalnymi, gdy chodzi o przedmiot reformy. Rozmawiano w tym kontekście o sytuacji w sekretariacie stanu i poszczególnych dykasteriach, poczynając od kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Od dziś można przeglądać na internecie jedne z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa sakralnego, przechowywane w Bibliotece Watykańskiej oraz Bibliotece Bodlin w Oxfordzie. Jest to wspólna inicjatywa obu instytucji, której celem jest udostępnienie cyfrowych kopii wysokiej rozdzielczości. Została ona podjęta w ubiegłym roku. Skanowanie potrwa 4 lata. Zespół naukowców i bibliotekarzy wyselekcjonował najcenniejsze rękopisy biblijne oraz starodruki przechowywane w obu bibliotekach. Od dziś można przeglądać pierwsze z nich. Są szanse na odnowienie dialogu z Uniwersytetem Al-Azhar w Egipcie, stanowiącym najwyższy autorytet dla muzułmanów sunnitów. Relacje te zostały zerwane po tym, jak Benedykt XVI ujął się za chrześcijanami w Egipcie po zamachu na koptyjski kościół w Aleksandrii w styczniu 2011 roku. Muzułmańscy teolodzy mieli też mu za zło jego wykład w Ratyzbonie, gdzie mówił o przemocy w islamie. Dziś rano w Uniwersytecie Al-Azhar została przyjęta delegacja z Watykanu, na czele której stał sekretarz papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego, ksiądz Miguel Ángel Ayuso. O spotkaniu poinformował ksiądz Federico Lombardi.
Było to spotkanie bardzo pozytywne i konstruktywne. Świadczy ono o gotowości przywrócenia pełnych relacji między Uniwersytetem Al-Azhar i Stolicą Apostolską. Spotkanie trwało 45 minut. Nie uczestniczył w nim wielki imam, lecz jego zastępca. Sekretarzowi papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego towarzyszył nuncjusz apostolski w Egipcie. Przekazano przesłanie przewodniczącego papieskiej Rady, kardynała Torana, do wielkiego imama i uniwersytetu. Istnieją więc pozytywne i pełne nadziei perspektywy na przyszłość.
Niech Chorwacja uszanuje wolę ludu, apeluje kardynał Josip Bozanić, przewodniczący tamtejszego episkopatu. W niedzielnym referendum 66% Chorwatów opowiedziało się przeciwko tzw. homomałżeństwom. Lewicowy premier Zoran Milanowicz oświadczył jednak, że wyniki referendum nie mają żadnego znaczenia i w najbliższych tygodniach jego rząd przygotuje prawo, które rozszerzy uprawnienia związków homoseksualnych. Obrońcy rodziny są oburzeni. Naród opowiedział się za rodziną i należy to uszanować, oświadczył w wywiadzie dla agencji SIR kardynał Bozanić.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy.
Przemieszczanie się z miejsca na miejsce przez misjonarzy często jest ważnym i trudnym elementem ich posługi. O swoich doświadczeniach, blaskach i cieniach pokonywania dróg do Indian andyjskich opowiada werbista, ojciec Tomasz Szyszka. Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie. Rozmawia Joanna Kuczborska, zapraszam na nasz magazyn.
Ojciec Tomasz Szyszka, werbista, który pracuje w Boliwii. Spotykamy się z ojcem, aby porozmawiać o pracy, o podróżowaniu w pracy misyjnej. Jak ojciec to sobie wyobrażał, zanim wyjechał, jaka okazała się na miejscu rzeczywistość?
I praca misjonarza właściwie jest związana bardzo mocno z przemieszczaniem się, czyli z podróżowaniem. Ponieważ już tak tradycyjnie, chociażby w Ameryce Łacińskiej, w Boliwii, wyglądało to zawsze tak, że były tak zwane centra misyjne, czyli albo to był klasztor, albo jakaś taka większa siedziba, gdzie misjonarze mieszkali, prawda, pracowali i w oparciu o takie centrum były prowadzone misje w najbliższej okolicy. Ja osobiście pracowałem przez dłuższy okres w takim bardzo ciekawym miejscu, mieście El Alto, na wysokości 4100 metrów i nasza parafia była na tyle duża, liczyła około 80 tysięcy, że nie musieliśmy za bardzo nigdzie jeździć. Mogliśmy właściwie chodzić, ewentualnie poruszać się tamtejszymi taksówkami. Natomiast już kawałek dalej, 20-30 kilometrów za La Paz albo za El Alto, mieliśmy też nasze werbistowskie parafie, chociażby parafia Batalias albo parafia Laha, gdzie przez długi okres pracował biskup Białasi, który obecnie jest biskupem w Oruro. Do tych parafii przynależało nawet do 80 wiosek i to było bardzo wielkie wyzwanie, żeby te wioski w miarę regularnie przynajmniej odwiedzać. I takim klasycznym przykładem chociażby jest właśnie wspomniana parafia Batalias, ponieważ leży on nad brzegiem jeziora Titicaca, słynnego jeziora Inków. No i właśnie tam było trzeba się posługiwać albo samochodem, albo nawet łódką, żeby dotrzeć do wiosek, chociażby takiej znanej wioski Suriki, która też była niejako w naszej misyjnej jurysdykcji. Dlatego też to przemieszczanie się było wielkim wyzwaniem, szczególnie dla początkujących misjonarzy. To była taka wielka, naprawdę wielka przygoda, bo jeździło się takimi starymi jeepami, ale dobrymi, mocnymi samochodami. Te drogi były bardzo ciekawe, żeby nie powiedzieć też trudne i niebezpieczne w wielu wypadkach, ponieważ trzeba było przejeżdżać przez przełęcze, wspinać się takimi dosyć wielkimi serpentynami, oczywiście gdzie przepaście były przynajmniej z jednej strony dosyć głębokie, bo trzeba się przeprawiać przez rzeki. Nigdy nie wiadomo było, czy człowiek na pewno wjedzie, ale nie wiadomo, czy wyjedzie, czy go rzeka, czy woda go nie porwie. Natomiast taką przygodą, przynajmniej na początku, właśnie były te wyprawy na wyspy na jeziorze Titicaca, ponieważ to była taka przygoda całodniowa. Najpierw było trzeba rano pojechać gdzieś około godziny 6, żeby o godzinie 8 być na brzegu w odpowiednim miejscu. Tam powinna czekać już łódka z katechetą z danej wyspy. Ta przeprawa też trwała przynajmniej tam 2 godziny, niekiedy troszeczkę dłużej. No i zazwyczaj były przepiękne widoki. Problemem tylko było to, że było strasznie zimno, około 0 stopni, gdzieś może tak 5 stopni. I to siedzenie na tej łódce, to może za drugim razem było jeszcze jakieś takie egzotyczne i ciekawe, natomiast przy kolejnych razach po prostu człowiek się już tego zimna, przenikliwego zimna bał. Ale po dotarciu do takiej wyspy, na przykład na wyspę Suriki, już uderzano w dzwon, kiedy było widać, że łódka z misjonarzem dopływa. Ludzie zaczęli się powolutku gromadzić, był czas, żeby porozmawiać z ludźmi, załatwiać pewne sprawy administracyjne, ustalić, kto będzie chrzczony, kto ewentualnie przystąpi do sakramentu małżeństwa. Potem była msza święta z wszystkimi też, jeżeli była taka potrzeba, sakramentami. Później oczywiście było wspólne jedzenie, ponieważ bez wspólnego świętowania w świecie andyjskim właściwie odwiedziny misjonarza byłyby prawie że nieważne. Tak mówiąc pół żartem, pół serio. A później jeszcze był też taki posiłek na przykład u katechistów, którzy zapraszali, żeby też z misjonarzem porozmawiać. Ci ludzie żyją bardzo prosto, nie mają wiele, ale potrafią się dzielić tym, co mają. Oni mają przede wszystkim czas i mają wielkie pokłady dobroci. I my, Europejczycy, bardzo często jesteśmy jakoś tak przyzwyczajeni czy nastawieni na to, że musimy się dzielić rzeczami materialnymi, bo mam, to coś daję. Natomiast ci prości Indianie patrzą na to zupełnie inaczej. My się dzielimy tym, co mamy, czyli przede wszystkim mamy właśnie czas. W świecie indyjskim to jest też o tyle takie ciekawe, że Indianie nie są właściwie gadułami. Ważne jest to, żeby posiedzieć obok siebie, żeby być razem, zamienić kilkanaście zdań, prawda? To już może być potraktowane jako bardzo poważna rozmowa. I potem ten wspólny posiłek, gdzie się smakuje tych rarytasów andyjskich, to jest też takie właśnie bardzo budujące, ponieważ te więzi wspólnotowe są bardzo ważne. I niekiedy zdarza się, że misjonarz nie jest tak zupełnie dobrze przyjęty. I wynika to z czego? Chociażby z tego, że Indianie, andyjscy, potrzebują troszeczkę czasu, żeby danego misjonarza na przykład zaakceptować. Nieważne są, jakie ma tytuły, jakie ma wykształcenie, skąd pochodzi. Ważne jest to, w jaki sposób się zachowuje, w jaki sposób ich traktuje, w jaki sposób podchodzi do ich kultury, w jaki sposób, można by też powiedzieć, odprawia mszę świętą, na ile po prostu jest otwarty dla nich i tego Boga naprawdę chce im przybliżyć. W jaki sposób chociażby się z nimi wita, bo to jest też taki ważny zwyczaj, że po przyjeździe do wioski najpierw należy się ze wszystkimi przywitać. Na koniec należy się ze wszystkimi pożegnać. To wszystko trwa. Jeżeli wioska liczy ponad 100 osób, to jest przynajmniej 15 minut witania się, 15 żegnania, ale te elementy są bardzo ważne. Jeżeli misjonarz te rzeczy praktykuje, on po prostu zaakceptuje, że tak jest i tak należy to zrobić, to wtedy też jest akceptowany przez ludzi. Jeżeli misjonarz po przyjeździe do wioski, nawet jeżeli jest zmęczony, kręgosłup go boli, poprzez te 2-3-4 godziny jechał po tych wertepach, wspinał się po tych wzgórzach i zaczyna rozmowę o takich bardzo prostych, przyziemnych rzeczy, jak tam lamy, prawda, jaki jest poziom wody w jeziorze i tak dalej, to jest ich życie. I wtedy, kiedy rozmawia się najpierw, być może zabrzmi to tak śmieszne, o świniach, o krowach, o wodzie, o lamach i tak dalej, o gospodarstwie, wtedy dosyć płynnie można przejść na tematy religijne, ponieważ te tematy są ludziom bliskie. Ale jeżeli misjonarz właśnie wykazuje takie zainteresowanie ludźmi, to ludzie też zazwyczaj wykazują zainteresowanie potem misjonarzem i tym, co misjonarz właśnie chce przekazać. Tak? To są tematy katechetyczne, to są tematy też socjalne, ale przede wszystkim tym szerokim, przynajmniej słowa zrozumieniu, głoszenie słowa bezpośrednio. I takie spotkanie na takiej wyspie, prawda, ono może trwać 5-6 godzin. No i później z tej wyspy oczywiście trzeba się wydostać. Więc następny katechista albo któryś z wioski bierze łódkę, odwozi misjonarza na drugi brzeg jeziora i wtedy któryś znowu ze współbraci misjonarzy musi podjechać samochodem, to jest raptem 30-40 kilometrów, żeby tego, który był na wyspie, odebrać i wrócić do domu. Piękna wyprawa, całodniowa wyprawa, niesamowite widoki, niesamowite spotkania z ludźmi, niesamowite wrażenia, ale trzeba też powiedzieć, że jest to dosyć męczące, ponieważ praca na 4000 metrów, właśnie w basenie jeziora Titicaca, no to jest praca na wysokościach. Jest po prostu zimno, jest bardzo sucho, wilgotność jest w granicach 5-10%, czyli gardło bardzo mocno wysycha. Jak powiedziałem, widoki są bardzo, bardzo fajne, Andy są fascynujące, ci ludzie wspaniale ubrani też kapitalnie wyglądają. Ale takie systematyczne poruszanie się po altiplano jest też bardzo wielkim wyzwaniem dla misjonarza. Zupełnie inaczej przemieszczanie się na placówkach misyjnych wygląda już w innej części Boliwii, kiedy tak zejdziemy troszeczkę z Andów w kierunku północnym albo południowym i jesteśmy już na wysokości właściwie tam raptem 1000 metrów czy 500 metrów, czyli już prawie że w tropiku. No i tam najlepszymi takimi możliwościami poruszania się stwarzają rzeki, prawda? Tak to było kiedyś. To są też takie przygody niezapomniane. Przynajmniej na samym początku te pierwsze wrażenia są takie bardzo mocne, no bo załadowanie się do takiej łodzi, która tam liczy prawie może gdzieś tam podejrzewam gdzieś 10-15 metrów, najpierw wkładają, czy tam załadowują na tą łódź 4, czy tam 5-6 takich olbrzymich beczek paliwa, benzyny, to jest, się robi z tego taka trochę bomba, prawda? Potem wchodzi na to 20 ludzi, no i misjonarz też gdzieś tam znajduje miejsce, prawda, pośród tych ludzi, no ta łódka rusza, no i tak się płynie 6 godzin, 8 godzin, prawda? Ludzie jeszcze po drodze też opowiadają, że tutaj ktoś zginął, a tutaj tam jakieś 10 lat temu był jakiś wypadek, tutaj dwóch misjonarzy zginął, a tam jakieś siostry zginęły. Właśnie tak pół żartem, pół serio, troszeczkę, żeby postraszyć, ale to też pokazuje, że to przemieszczanie się jest niebezpieczne. To wygląda bardzo romantycznie, na zdjęciach to wygląda fantastycznie, prawda? Wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni, ale po 8 godzinach spędzonych w takiej łódce, no człowiek za bardzo nie wie, jak z tej łódki potem wyjść, prawda? Jest taki trochę skostniały. Do tego jeszcze dochodzi teraz aura. Jeżeli jest gorąco, to słońce pali niesamowicie. Trzeba się przed słońcem chronić, a jeżeli jest zimno albo pada deszcz, to mi się raz zdarzyło, to człowiek przyjeżdża po 6 godzinach przemoczony do ostatniej, dosłownie do ostatniej nitki, jest pewna zziębnięty i też za bardzo nie wie, co z sobą zrobić. Ale to są takie przygody misyjne związane właśnie z przemieszczaniem się. Oczywiście w tropiku, w Boliwii przynajmniej coraz więcej jest dróg, stosunkowo dobrych dróg, prawda, przeprowadzonych gdzieś tam przez lasy tropikalne, no ale w wielu wypadkach jeszcze brakuje asfaltu, czy te drogi no, są na tyle przejezdne, na ile są przejezdne. Na pewno są przejezdne w porze suchej, prawda? Jest przy tym bardzo dużo kurzu, pyłu, prawda, który się też wszędzie wciska. Natomiast problemem staje się pora deszczowa. Nawet po takim solidnym deszczu, prawda? Kiedy trzeba przejechać, no trzeba pojechać, bo jest się gdzieś tam w jakiejś wspólnocie umówiony i wtedy zaczyna to być wielką przygodą. Ponieważ takim jeepem bardzo łatwo jest się po prostu w błocie zakopać. I wtedy trzeba poświęcić godzinę, dwie godziny, żeby ten jeep po prostu z tego błota wykopać, prawda? To jest robota bardzo nieprzyjemna, bo trzeba łazić, prawda, wejść do tego błota, potem takim ułoconym jechać dalej.
Proszę księdza, czy czuł się kiedyś w swojej pracy misyjnej ksiądz przytłoczony tym stosunkiem kilometrów ludzi, wiosek do opieki, a ja tutaj jeden. Jak to wszystko, żeby to miało sens pogodzić?
Ja nigdy nie pracowałem sam. My jako werbiści zawsze pracujemy we wspólnocie i na tych parafiach, na których miałem okazję pracować, zawsze nas było dwóch, trzech albo nawet czterech. Natomiast jak się już jedzie na wioskę, to się jedzie zazwyczaj samemu. I wielkim wyzwaniem było, żeby dojechać na czas. Oczywiście niekiedy było trzeba właśnie poświęcić na to dwie, nawet trzy godziny. Po trzech godzinach jazdy, tam szybko zazwyczaj jechać nie może, tak? To jest 30, 40, niekiedy dziesiątką po prostu po tych kamieniach, które tak się właściwie czołga, próbuje ten samochód przeprowadzić. Po trzech godzinach się jest zmęczonym. A po trzech godzinach należy rozpocząć pracę, czyli znowu przywitać się ze wszystkimi ludźmi, odprawić mszę świętą, powiedzieć kazanie, wysłuchać ludzi. I potem człowiek jeszcze ma zawsze w perspektywie tą 3-4-godzinną drogę powrotną, prawda? Zawsze to była wielka przygoda, ale też bardzo męczącego. Dla misjonarzy to było i myślę na całym świecie to jest wielkie wyzwanie. Aczkolwiek muszę tutaj też powiedzieć, że tak czytając, zajmując się właściwie historią ewangelizacji i to w Ameryce Łacińskiej, opisy misjonarzy z XVII wieku są przepiękne, a zarazem przerażające. Teraz niedawno czytałem taki list misjonarza jezuity z 1681 roku, który opisuje w swoim liście, wydanym zresztą po polsku, podróż z Kartageny, to jest z północy Kolumbii do Bogoty, wtedy się nazywało Santa Fe. Oni na przebycie tego odcinka, który liczy około 1000 kilometrów, potrzebowali raptem 13 miesięcy. A potem, żeby przepłynąć w kierunku Orinoco, to poświęcili na to następne 4 miesiące, prawda? I to wszystko w takiej właśnie małej łódce, ciasnej łódce. I to było dopiero wtedy poświęcenie, prawda? Nie było lekarzy, nie było właściwie pierwszej pomocy, oczywiście nie było telefonów. Ja wspominam o tym dlatego, że teraz, w tej dobie, kiedy jest łączność satelitarna, kiedy mamy komórki, to nawet w tych bardzo odległych miejscach nie zawsze, ale bardzo często ta komórka działa, czyli jest ten luksus i prawda, jakieś takie poczucie większego bezpieczeństwa, że jak cokolwiek mi się stanie, będę miał wypadek albo samochód się rozkraczy, to będę miał okazję się z kimś skomunikować, poprosić o pomoc. Kiedyś, jeszcze 10-15 lat temu takiej możliwości nie było, po prostu było trzeba czekać na kogoś, kto będzie przejeżdża przez przypadek, przechodził, no albo trzeba samemu pójść gdzieś tam 10 kilometrów i poprosić o pomoc.
Życzymy Bożego błogosławieństwa na wszystkich misyjnych ścieżkach. Naszym gościem był ojciec Tomasz Szyszka, werbista pracujący w Boliwii. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.